Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Zapraszam serdecznie na program Źródełko. Zapraszam serdecznie na program tworzony przez dzieci i młodzież. Zaproście wszyscy przed odbiorniki radiowe, dziadków, rodziców i rodzeństwo. Program się zaczyna. Kochane dzieci, zapraszam Was dzisiaj w podróż. Czym można podróżować? Można podróżować samochodem, rowerem, autokarem, a nawet pieszo. W ten sposób setki wiernych dociera do wyjątkowego miejsca dla prawosławia w Polsce. Proponuję Wam dziś wycieczkę do Jabłecznej. Monaster w Jabłecznej położony jest w urokliwej okolicy dzikiej rzeki Bug, niedaleko przejścia granicznego z Białorusią w Sławatyczach. Mnisi odzyskali należące niegdyś do klasztoru kilkadziesiąt hektarów ziemi. Dziś to tereny porośnięte dziką zielenią. Monaster męski w Jabłecznej nad Bugiem jest jednym z głównych ośrodków prawosławia w Polsce. Drewniana cerkiew pod wezwaniem świętego Onufrego, a potem monaster wzniesiony został w pobliżu miejsca, w którym wody Bugu wyrzuciły na brzeg ikonę świętego, który był egipskim pustelnikiem, żyjącym w IV wieku. Dziś zespół klasztorny w Jabłecznej składa się z budowli, z których najcenniejsza jest murowana cerkiew świętego Onufrego. Dziś w Źródełku uczniowie ze szkoły podstawowej nr 1 w Białymstoku opowiedzą o tym miejscu. Serdecznie Was zapraszam!
jak głoszą miejscowe przekazy ludowe inspiracją do założenia monasteru jabłeczyńskiego, było cudowne pojawienie się w pobliżu wsi Jabłęczna ikony świętego Onufrego, która przypłynęła rzeką Bug. Mieszkańcy Jabłecznej oraz właściciele pobliskich posiadłości odczuli to jak przejaw szczególnej łaski Boga i na miejscu pojawienia się ikony założyli prawosławny monaster. Autoratywnym dokumentem jest zapis adnotacja z rękopisu reguły nabożeństwa ustawu z roku 1498, którą brzescy mieszkanie podarowali monasterowi świętego Onufrego. Innym dokumentem jest dekret króla Zygmunta z dnia 1522 roku, potwierdzający akt kupna wsi Jabłeczna wraz z monasterem świętego Onufrego nad Bugiem. Dekret ten z całą wiarygodnością potwierdza opinię o istnieniu monasteru. W 1522 roku, w 1527 roku monaster był dostatecznie zorganizowany, bowiem przebywający w nim od 11 lat mnich Cyryl posiadał już trzeci stopień ślubów zakonnych, a na choreta poddawany najsurowszej regule i ascezie. Skoro jeden z braci monasteru złożył ślubowanie tej rangi, to monaster musiał już istnieć przed tym rokiem. Hipotezę tę bezspornie potwierdza inny dokument, jakim jest rękopis Ewangelii zawierający datę napisania i dedykację. Ewangelia ta pochodzi z 1498 roku i jest pierwszą Ewangelią w monasterze jabłeczyńskim. W związku z tym lata 1497 do 1498 należy uznać za datę jego założenia. Z rodowodonych ksiąg właścicieli ziemskich wsi Jabłeczna wynika, że okolicznymi posiadłościami władał bogaty prawosławnego wyznania ród Zaberezinski i że w roku 1488 posiadłości te należały do Anny i Jana Zaberezińskich. W związku z tym faktycznie uznaje się ich za założycieli monasteru, kolejnymi właścicielami majątku w Jabłecznej, a jednocześnie materialnymi patronami monasteru są Boguszowie, pierwotnie uważani za jego założycieli, Prońscy i Leszczyńscy. Intensywny rozwój monasteru został przerwany w następstwie Unii Brzeskiej w 1596 roku. Unici za wszelką cenę starali się przejąć prawosławne obiekty sakralne. Na Podlasiu oparł się temu jedynie monaster jabłeczyński, pozostając nadal prawosławnym.
Druga połowa XIX wieku rozpoczyna nowy światły okres w dziejach monasteru jabłeczyńskiego, znany ze wszechstronnej działalności oświato-religijnej. W 1889 roku otwarto przy monasterze szkołę dla psalmistów, która wykształciła wielu znakomitych dyrygentów chórów cerkiewnych. W 1906 roku wybudowano we wsi Jabłeczna piętrowy dom z przeznaczeniem na szkołę parafialną. Kształcono w niej kandydatów na katechetów i nauczycieli prawideł gramatycznych. Prowadzenie lekcji związanych z religią i nadzór nad moralnym wychowaniem młodzieży powierzono zakonnikom. W latach 1900-1914 przeprowadzono w monasterze szereg renowacji. Odrestaurowano wnętrze głównej świątyni. Ściany pokryto freskami o wysokich walorach artystycznych. Zniesiono dwie drewniane kaplice za murami monasteru. W odległości 5 km od monasteru założono nad brzegiem jeziora skit, pustelnię. W 1914 roku wybuchła I wojna światowa i większość mnichów ewakuowano do innych monasterów. Po powrocie w 1918 roku zostali swój monaster w stanie defastacji. Budynki nie miały drzwi i okien, jedynie świątynia ocalała. Skonfiskowano majątek monasteru. Zabrano na rzecz skarbu państwa budynki, w których mieściły się szkoły. Materialnie monaster zubożał, lecz postawa duchowa i wiara braci zagonnych nie zostały zachwiane. W 1934 roku wznowiono w monasterze działalność szkoły dla psalmistów. Ukończyło ją wielu dobrze przygotowanych dyrygentów, którzy wznieśli znaczny wkład w rozwój śpiewu liturgicznego na parafianach. Szkoła ta przetrwała do 1939 roku. W sierpniu 1942 roku hitlerowcy podpalili monaster. Spłonęły budynki mieszkalne i gospodarcze oraz biblioteka. Jedynie główna świątynia, otoczona boską opieką, zachowała się, choć w zdewastowanym stanie. W czasie pożaru zginął z rąk okupanta jeden z zakonników. Zakończenie wojny w 1945 roku nie przyniosło upragnionego spokoju. Monaster, położony na odludziu nad Bugiem, nie mający jakiegokolwiek ochrony, narażony był na różnego rodzaju penetracje i napady grasujących band.
Po wojnie monaster powoli się odradzał. Nad jego obudową i rozwojem pracowało wielu wybitnych przełożonych oraz bracia zakonni, wspomagani przez ludność prawosławną. Odbudowano spalone w czasie wojny budynki, usunięto wszelkie ślady zniszczeń, wyprowadzono ogólny ład i porządek. Życie monasteru odrodziło się w latach 70., gdy jego przełożonym został archimandryta Sawa Chrysuniak, obecnie metropolita warszawski i całej Polski. Przeorem jabłoneckim był także Chodakowski, który tragicznie zginął w katastrofie pod Smoleńskiem w 2010 roku. Arcybiskup Hajnowski, prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego, reaktywowaną prawosławną diecezję chełmską pod nazwą Lubelsko-Chełmska w latach 1988-1989. Położonym klasztorem był ichumen Abel Popławski, który został wyświęconym na biskupa odnowionej diecezji lubelskiej i chełmskiej. Przez jakiś czas mieszkał w klasztorze. Od 1999 roku klasztor podlega bezpośrednio metropolicie warszawskiemu i zyskał status Sauropigi w latach 1999-2007. Przełożonym klasztoru był obecny prawosławny ordynariusz WP biskup Siemiatycki Jerzy Panikowski. W tym czasie zostały rozpoczęte gruntowe remonty wszystkich zabudowań klasztoru.
Чайки, солнце, лес. Никогда не позабуду восхвалять Творца Небес. Скажи, какой художник смог все это сотворить? А это Бог, великий Бог, Его хочу хвалить. Скажи, какой художник смог все это сотворить, а это Бог, великий Бог, Его хочу хвалить.
Яблочинская икона Świętego Онуфрего. Ludowe przekazy głoszą, że nad Bugiem, gdzie obecnie wznosi się monaster, ukazał się zdziwionym rybakom święty Onufry i wypowiedział prorocze słowa: w tym miejscu będą sławić imię moje. Wkrótce po tym cudownym wydarzeniu przypłynęła tu ikona świętego, który ukazał się rybakom. Wieść o nowym cudownym wydarzeniu lotem błyskawicy obiegła pobliskie wsie i na miejsce cudu przybyła procesja z prawosławnym kapłanem i właścicielem ziemskim okolicznych posiadłości. Ikonę ustawiono pod dębem i wszyscy wzywali: Święty Ojcze Onufry, módl się z nami. W tym odludnionym miejscu, otoczonym borem i niebezpiecznymi mokradłami, nie można było pozostawić ikony bez należytej ochrony. Toteż kilku mężczyzn postanowiło nie opuszczać tego miejsca i pełnić straż przy darze niebiańskim. Po kilku zaledwie dniach stanęła w tym miejscu kapliczka i w niej umieszczono ikonę. Niebawem powstała pustelnia, która z czasem przekształciła się w monaster pod wezwaniem świętego Onufrego Wielkiego, pustelnika egipskiego. Historycy datują ikonę na XII-XIII wiek. Malowana jest na kredowym pokładzie na cyprysowej skalnej desce o wymiarach 112 na 75 cm. Pokrywa ją srebrna koszula z wygrawerowanymi konturami drzew i rzeki Bug. Cała postać świętego jest widoczna, choć nieco przyciemniona. Święty Onufry jest przedstawiony w pozycji stojącej, z długą siwą brodą sięgającą niżej kolan i sprawiającą wrażenie splecionej w warkocz. Cała postać promienieje blaskiem koncentracji modlitewnej. Ikona świętego Onufrego umieszczona jest w głównej świątyni monasteru jabłeczyńskiego, w pierwszym rzędzie ikonostasu z prawej strony.
Jabłczyńska ikona Matki Bożej, szczególnie czczona ikona Matki Bożej, zwana Jabłeczyńską, znajduje się z lewej strony ikonostasu, symetrycznie do ikony świętego Onufrego. Pod względem rozmiarów i stylu zbliżona jest do ikony świętego Onufrego. Najświętsza Maria Panna przedstawiona jest z Dzieciątkiem na ręku, z prawej strony Bogu Rodzicy Archanioł Gabriel, z lewej Archanioł Michał, dookoła prorocy Starego Testamentu trzymający w ręku teksty ze starotestamentowymi przepowiedniami o Zbawicielu. Stąd nazwa ikony wypełnienie przepowiedni proroczych.
Główna świątynia monasteru jabłeczyńskiego została wzniesiona w stylu klasycznym na planie krzyża greckiego. Ten często spotykany w świątyni prawosławny kształt kryje w sobie teologiczną przesłankę.
Wnętrze dzieli się na trzy części. Część główna, prezbiterium, oddzielona jest trzyrzędowym ikonostasem od części środkowej przeznaczonej dla wiernych. Nazwa ikonostas pochodzi od greckiego eikon równa się ikona plus status równa się stan, ustawienie. W prezbiterium znajduje się drewniany ołtarz okryty specjalnymi szatami. Na ołtarzu pod Ewangelią jest antymis. Jest to chusta z podobizną złożenia Pana Jezusa do grobu i cząstką relikwii świętych pańskich, bez której nie może być sprawowana Eucharystia Święta. Druga część świątyni przeznaczona jest dla wiernych. Jej środek wieńczy charakterystyczna dla świątyń prawosławnych kopuła spoczywająca na czterech filarach wkomponowanych w architekturę ścienną. Ściany świątyni są odtynkowane wewnątrz, zdobią je kunsztowne freski. Kopuła symbolizuje wszechświat, nad którym dzierży władzę Chrystus Wszechwładca. Wizerunek Chrystusa w symbolice starochrześcijańskiej zajmuje w kopule centralne miejsce obrazujące niebo. Dookoła w pierścieniu okalającym wewnętrzną powierzchnię kopuły przedstawieni są święci Starego Testamentu. Podobna tematyka zachowana jest we freskach pozostałych naw. Od strony zachodniej, w niewielkiej odległości od świątyni, wznosi się piętrowa dzwonnica. Dzwonnica, podobnie jak kopuła świątyni, jest kryta blachą i uwieńczona zwycięskim symbolem chrześcijaństwa, Krzyżem Świętym.
Kaplicy za murem otaczający monaster znajdują się dwie wolnostojące kaplice. Pierwsza pod wezwaniem zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, usytuowana naprzeciw bramy głównej monasteru w wysadzonej drzewami alei, pochodzi z XX wieku. Jest to budowla drewniana na planie prostokąta, kryta dachem blaszanym z pięcioma kopułami i krzyżami.
Drugą kaplicę pod wezwaniem Świętego Ducha wzniesiono nad samym Bugiem, na specjalnym nasypie. Architektonicznie jest podobna do pierwszej, z tym tylko, że zbudowano ją na planie krzyża. W murowanym budynku korpusu mieszkalnego na parterze znajduje się trzecia kaplica pod wezwaniem świętego apostoła i ewangelisty Jana Teologa.
W okresie zimowym zastępuje ona główną świątynię monasteru. Architektura wnętrza wraz z wystrojem utrzymane są w stylu charakterystycznym dla monasterskiego zacisza. Kaplica podzielona jest na dwie części, ołtarz i nawę środkową.
Sufit nad nawą podpierają kolumny, które wraz z wkomponowanymi łukami dekoracyjnymi stanowią dodatkową ozdobę wnętrza. Nazwę oddziela od części ołtarzowej jednorzędowy ikonostas z początku XX wieku. Czwarta kaplica refektarzowa pod wezwaniem świętego męczennika Anastazego Brzeskiego znajduje się w nowo odremontowanej części budynku zakonnego.
Onufrze Wielki był synem perskiego króla. Urodził się około 320 roku. Jeszcze w dzieciństwie wstąpił do jednego z egipskich monasterów. Zamieszkiwało w nich wówczas prawie 100 mnichów. Z ich ust Onufry poznał opowieść o wypełnionym postem i modlitwą, pustelniczym życiu świętego Jana Chrzciciela. Zapragnął udać się na pustynię, by tam w samotności poświęcać życie Bogu. Uzyskawszy błogosławieństwo starców, udał się na pustynię tebaicką w Egipcie.
Święty Onufry mieszkał w jaskini przez 60 lat, poszcząc i modląc się. O swym życiu i trudach opowiedział uczniowi Pafnucjaszowi, nie wiedząc przez wiele lat ślad człowieka. Nocą cierpiał, a chłód za dnia upał. Żywił się jedynie pustynną trawą. Tylko anioł pański, widząc znojne życie świętego, przyniósł mu nieco chleba i wody. Po 30 latach z woli Bożej w pobliżu jaskini wyrosło drzewko daktylowe, a później pojawiło się źródełko czystej wody.
Dzień przed śmiercią Onufry zaprosił do pustelni swego ucznia Pafnucjusza. Po całonocnej modlitwie nad ranem powiedział mu, iż nastał czas jego odejścia z tego świata.
Następnie, pomodliwszy się spokojnie, zasnął. Zgodnie z legendą, w godzinie śmierci świętego przed jego pustelnią przybyły dwa lwy i łapami wykopały mu grób, w który Pafnucjusz pochował swego nauczyciela. Miało to miejsce u schyłku IV wieku. Kult świętego Onufrego bardzo rozpowszechnił się na wschodzie. Również w Rzymie swego czasu wzniesiono ku jego czci kościół. Obecnie mówi się, iż relikwie świętego spoczywają u Sutera na Sycylii. Kult świętego Onufrego Wielkiego jest powszechny. Jest dobrze znany również w Polsce, gdzie jest patronem prawosławnego monasteru w Jabłecznej nad Bugiem. Wierni modlą się za niego, by nie doświadczyć nieoczekiwanej śmierci.
W ikonografii święty przedstawiany jest w sposób niezwykle charakterystyczny i najlepiej oddający charakter jego życia. Jest starym mężczyzną z długimi siwymi włosami oraz również siwą, wąską i rekordowo długą, bowiem sięgającą na kolana, brodą.
Jego okrycie stanowi przepaska na biodra wykonana z gałązek i liści. Ręce ma modlitewne, skrzyżowane na piersi. Sługa zachodnia obdarza go licznymi atrybutami.
Sztuka zachodnia obdarzona go licznymi atrybutami, między innymi anołem z hostią, czaszką, grotą przy źródle, dwoma lwami kopiącymi grób, koroną, krukiem z chlebem w dziobie, krzyżem w dłoni, opasujący jego pas łańcuchem. Na zachodzie uchodzi za patrona dorożkarzy, pielęgniarzy i tkaczy. Imię Onufr pochodzi od greckiego słowa onophorbos, które składa się z wyrazów onos, osioł, pherbo, paść. Oznacza więc ono pasterz osób.
Program Źródełko przygotowali dla Państwa uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Białymstoku przy ulicy Juliusza Słowackiego. Serdecznie ich pozdrawiam i dziękuję za współpracę. Poznaliśmy dziś wyjątkowe miejsce – Monaster w Jabłecznej. Dowiedzieliśmy się też, kim był święty Onufr. A jeszcze na koniec ciekawostka. Monaster, o którym mówiliśmy, dawniej znajdował się na wschodnim brzegu Bugu, ale w czasie regulacji rzeki trafił na zachodni brzeg rzeki. Dzięki temu, drogie dzieci, takie wspaniałe miejsce do odwiedzenia mamy obecnie na terenie Polski. Serdecznie Was tam zapraszam. Tradycyjnie 24 i 25 czerwca tłumy wiernych gromadzą się w monasterze świętego Onufrego w Jabłecznej, by wspólnie czcić pamięć wielkiego patrona tego szczególnego miejsca. Do monasteru zapraszam Was, kochane dzieci, w te dni. Ale monaster można odwiedzić przez cały rok. Zjawiskowo pięknie jest tam wiosną i latem. Mam nadzieję, że wpiszecie to miejsce do swojej listy planów wakacyjnych. A ja już się z Wami żegnam. Sława Jezusu Chrystu!
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.